Program pierwszy Polskiego Radia.
Z gościem Eureki, panem profesorem Andrzejem Czyżewskim, który na co dzień pracuje w Katedrze Systemów Multimedialnych w Politechnice Gdańskiej. Panie profesorze, witamy w Eurece.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Chciałbym, abyśmy porozmawiali o projekcie, który pan ze swoim zespołem w tej chwili realizuje u siebie w Politechnice Gdańskiej. A mianowicie dotyczy to przeciwdziałaniu pojawianiu się i tworzeniu takich fałszywych materiałów edukacyjnych lub informacyjnych, które trafiają do sieci i zamiast nas wzmacniać wiedzą, to powodują dezinformację, no i brak wiedzy u tych, którzy te informacje czytają.
Dotarliśmy dzisiaj do takiej potrzeby, że trzeba nie tylko tworzyć technologie, ale trzeba zwalczać kontrtechnologie, które niszczą różne aplikacje w wielu dziedzinach życia.
No właśnie, i to jest bardzo smutne zjawisko, które obserwujemy też w sieci, bo oprócz całego sztabu ludzi, którzy naprawdę robią wszystko, żeby ta wiadomość trafiała do szerokiego ogółu, jest pewna grupa, która zajmuje się tworzeniem takich aplikacji, które to niszczą.
Tak, ta technologia niestety się bardzo rozwinęła w związku z postępami sztucznej inteligencji. Ja myślę, że to już bardzo wiele osób widziało takie materiały, gdzie występuje na przykład znany aktor, a to jest materiał fikcyjny, bo ten aktor nie brał udziału w jego tworzeniu. No, takie rozrywkowe zastosowania, może one są ciekawostkowe, natomiast jeżeli już mówimy na przykład o problemach deepfake w medycynie, to naprawdę przestaje być zabawne, bo to może naruszyć dobro pacjenta, ale również dobro lekarzy i ich status zawodowy.
No właśnie, tym bardziej, że jeżeli użyta jest do takiej złej wiadomości twarz, wizerunek osoby znanej, publicznej, cenionej jako autorytet i ktoś opowiada rzeczy, które właściwie z nauką niewiele mają wspólnego, a wizerunek zostaje tej osoby cały czas aktywny i widzimy, że ta osoba mówi, to wierzymy, że to, co mówi, jest prawdą, a to jest manipulacja.
No tak, te manipulacje znamy wcześniej z otrzymywania różnych tekstów fałszywych, prawda, fałszywych SMS-ów czy e-maili. Teraz przeniosło się to wskutek rozwoju inteligentnych technologii multimedialnych na inny zupełnie pułap. Najpierw dźwięk, a teraz dźwięk i obraz.
Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale panie profesorze, myślę, że dużo złego, tego typu złe informacje mogą zrobić na przykład w dziennikarstwie.
W sumie dziennikarze i lekarze, medycy to są główne cele, targety, jak to się mówi, tych technologii deepfake. Dlatego, że najłatwiej jest właśnie tymi drogami wprowadzić fałszywe wiadomości. Jeśli chodzi o świat lekarski, to nie tylko jest kwestia, że można starać się ośmieszyć na przykład jakiś autorytet lekarski, ale proszę zauważyć, że taki zmanipulowany obraz i dźwięk może na przykład zalecać komuś terapię, kryptoreklamę różnych procedur medycznych czy leków. Więc no, jest to robione dla zysku, to nie jest tylko dla zabawy. Dla zabawy to było w początkach rozwoju technologii deepfake i nawet było to dosyć zabawne, jeżeli oglądało się znanych aktorów czy powiedzmy postaci świata politycznego w różnych takich wcieleniach. Natomiast w tej chwili no, można w dużym stopniu zaszkodzić pacjentowi, można go skierować na fałszywą ścieżkę, można go skłonić do zakupu różnych medykamentów, które będą uszkodziły i to ustami i wizerunkiem autorytetów medycznych, w sumie na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia od oryginału.
Takie informacje ujawniają też dane wrażliwe danej osoby. Cały świat dowiaduje się, na co ta osoba jest na przykład chora, wszystkie jej dane, które są chronione prawem. A jeżeli to na przykład robi dziennikarz, to też można go zniszczyć, ośmieszyć, no i spowodować, że cała informacja, która idzie w świat, jest nieprawdziwa. Oprócz tego wizerunek traci również stacja, którą reprezentuje dany dziennikarz, którego ośmieszamy.
Tak, i takie wiadomości bardzo trudno jest zdementować, dlatego że wyglądają wiarygodnie i myślę, że nawet gdyby doszło do jakiegoś sporu na temat autentyczności, to bardzo trudno jest wykazać nawet technicznie, że jest to zmanipulowany materiał. I temu właśnie poświęcony jest nasz projekt. My rozwijamy technologię, która pozwala odróżniać materiał zmanipulowany od niezmanipulowanego oryginału.
Panie profesorze, ale to dosyć łatwo się mówi, ale jak to zrobić technicznie? Jakie narzędzia udało się opracować, które rozpoznają, że to jest coś złego i fałszywego? Jak to się robi?
Więc generalnie problem nie jest rozwiązywalny jednorazowo, bo to jest tak jak z piractwem wszelkiego rodzaju cyberprzestępczością. Ile razy pokonamy jakiś atak, to możemy się spodziewać następnego, jeszcze bardziej wyrafinowanego. Natomiast pewne generalne zasady istnieją, które pozwalają odróżnić materiał autentyczny od zmanipulowanego. Najłatwiej w przypadku wideo, dlatego że głos już w tej chwili, nawet mamy opublikowany ostatnio taki artykuł, że ludzie nie są w stanie odróżnić głosu zmanipulowanego przez sztuczną inteligencję. Robiliśmy badania z udziałem około 30 osób, które zresztą dość wprawne, biegłe w ocenie słuchowej. Natomiast wideo jest to trochę łatwiejsze, ponieważ nasze mózgi potrafią oceniać sposób zachowania się osób. To są też zagadnienia na pograniczu psychologii. Natomiast wracając do spraw technicznych, no to proszę zauważyć synchronizację obrazu ust i mowy, tak? Proszę zauważyć mimikę, która towarzyszy wypowiadaniu poszczególnych fraz.
Wzrok.
Wzrok, który w tych deepfake'ach nie najbardziej wyrafinowanych, to w ogóle gałki oczne nie za bardzo ruszają się, albo chaotycznie, w sposób nieskoordynowany. Mało tego, dzisiejsze technologie, mamy takie urządzenia, pozwalają na podstawie analizy obrazu określić rytm oddechowy i krążeniowy. W związku z tym zmanipulowany obraz ze zdjęcia, wiadomo, że nie ma krążenia i nie oddycha. To się nazywa metoda wzmacniania ruchu pikseli. Ja nie będę ujawniał wszystkich tajemnic, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, bo jeżeli któregoś dnia zmanipulują pana głos i wizerunek, to jeżeli ja przekażę nasze informacje o kontrtechnologiach do świata, że tak powiem, przestępczego, publicznie na ten temat mówiąc.
To nie będzie narzędzia, którym będzie to można naprawić, a przede wszystkim wykryć, że coś takiego jest.
Chcę zapewnić, że nasze narzędzia będą cały czas aktualizowane, także będzie tak jak walka z cyberprzestępczością. Ile razy pojawi się nowa technologia, tyle razy będzie można dopisać technologię wykrywającą i zwalczającą. Ze zwalczaniem to właściwie jest pewnego rodzaju nadinterpretacja z mojej strony, bo zwalczać, jak zwalczać? Są już w tej chwili portale, w których za dosłownie kilka dolarów, wysyłając zdjęcie czy filmik, można się obsadzić w roli hollywoodzkiego aktora i równie dobrze tam można produkować deepfake'i medyczne i inne. Natomiast wykrycie jest sprawą podstawową, detekcja.
U państwa na Politechnice będzie to centrum, taki główny punkt dowodzenia, gdzie to będzie można zdiagnozować, sprawdzić i naprawić. No ale jak ma na to zareagować zwykły użytkownik sieci? Jak sobie z tym poradzi?
Więc chciałbym nadmienić, że ten projekt rozwijamy we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i również biorą w nim udział studenci, którzy realizują tak zwane projekty badawcze i zamierzamy stworzyć portal, do którego każdy będzie mógł wrzucić materiał, który podejrzewa, że jest deepfake'iem i my spróbujemy przekazać ocenę stopnia wiarygodności tego materiału albo porównawczą, jeżeli ktoś będzie miał materiał niezmanipulowany, albo ogólną, jeśli dysponuje tylko i wyłącznie próbką materiału zmanipulowanego. Jeszcze chciałbym dodać, że oczywiście te technologie zwalczania, one na świecie rozwijają się, ale wymagają też działań skoordynowanych, administracyjnych. To znaczy od szczebla rządowego, na przykład w medycynie, przydałby się u nas jakiś taki komitet, który byłby powołany do tego celu, gdzie można byłoby skoordynować wysiłki różnych środowisk, również no, medycznych, technicznych i prawniczych, ponieważ problem jest na tyle poważny, że nie jest rozwiązywalny tylko i wyłącznie na gruncie techniki.
Panie profesorze, wyobrażam sobie, jak na przykład to może mieć ogromne znaczenie w świecie polityki, gdzie taka zmanipulowana wiadomość może być sygnałem do podjęcia złych decyzji.
No to się już w tej chwili dzieje. Jest szereg wypowiedzi polityków, które są zmanipulowane, ale też wielkie koncerny, które świadczą usługi internetowe, no już naradzają się nad znakowaniem materiałów, które uważają za podrabiane, ale też przede wszystkim nad znakowaniem materiałów.
Ale to taki materiał dostanie taki stempel?
Tak, te stemple mogą być jawne i niejawne. To się nazywa znakowanie wodne. Jeżeli widzimy na przykład logo stacji telewizyjnej w obrazie, no to jest tak zwane znakowanie wodne jawne, tak? To jest telewizja taka czy inna. Natomiast również znaki, inne treści i całe opisy, tak zwane metadane, mogą być zaszyte w obrazie albo w dźwięku. My ich nie słyszymy, nie widzimy, natomiast mając klucz do odszyfrowania, jesteśmy w stanie ten zaszyty materiał odzyskać i tam może być podpis, może być, no tak jak w banknocie, znak wodny świadczy o autentyczności, brak znaku wodnego może świadczyć o manipulacji. Znak wodny jest zabezpieczony szyfrem, w związku z tym ktoś, kto pobiera obraz nadawany oficjalnie, na przykład z udziałem polityka i chce go zmanipulować, to może go zmanipulować, ale on będzie już bez znaku wodnego, tak jak podrabiane banknoty.
I to jest dla nas ostrzeżenie, że ten materiał niekoniecznie musi być wiarygodny i rzetelny. Domyślam się, panie profesorze, że to znakowanie materiałów dotyczy tak samo informacji przekazywanych przez radio, prasę czy internet.
To są rzeczy znane jeszcze od, nie wiem, starożytności. Na przykład steganografia, to było pismo niejawne. Pierwsze doniesienie gdzieś w historycznych źródłach mówi o tym, że ogolono posłańca, zapisano mu na głowie jakąś informację, następnie wyhodował włosy i przeniósł tę informację. W czasie II wojny światowej Niemcy stosowali steganografię, ukrywając informacje w kropkach, tak jak kropka nad i, co przy dużym powiększeniu mikrofilmu pozwalało odczytać zawartość. I w sumie ta koncepcja nie zmieniła się. Technologia no, zmieniła się radykalnie, tak? Natomiast koncepcja steganografii, czyli ukrytego pisma, i koncepcja znakowania wodnego, jawnego, niejawnego, pojęciowo są znane od starożytności, natomiast można je różnie wypełnić technologią, no i nad tym też pracujemy.
Proszę Państwa, o tym bardzo ciekawym projekcie opowiedział nam pan profesor Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej. Proszę Państwa, i to już wszystko w dzisiejszej Eurece. Zapraszam na jutrzejsze wydanie audycji popularno-naukowej Eureka o godzinie 19:30. Artur Wolski, do usłyszenia.